Ja dzwonię w sprawie
Pogotowie radiowe.
Dzień dobry, kłaniamy się w kolejnym wydaniu Pogotowia Radiowego. Program realizuje Piotr Król, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Dziś w programie m.in. będziemy przypominać, że każdy zakupiony samochód czy inny pojazd, zarówno nowy z salonu, jak i ten używany, musi być zarejestrowany albo w Wydziale Komunikacji, albo właściwym dla naszego adresu zamieszkania, albo w Urzędzie Starostwa Powiatowego, czy w Urzędzie Miasta, jeżeli mieszkamy w mieście na prawach powiatu. Powiemy, ile mamy na to czasu, jakie dokumenty są potrzebne i w jaki sposób możemy tego dokonać. Będziemy też zachęcać Państwa do wspierania Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce. To organizacja pożytku publicznego, która pomaga dzieciom opuszczonym, osieroconym oraz zagrożonym utratą opieki rodziców. Także organizują różnorodne formy pomocy dla rodzin, które takiego wsparcia potrzebują. Powiemy, kto może z takiej pomocy skorzystać i gdzie się zgłaszać z problemami, a także jakie warunki trzeba spełnić, by zostać rodzicem SOS i także pomagać w wychowaniu tych dzieci. Od tego tematu zaczniemy, ale wcześniej jednak kilka słów o programie i możliwości kontaktu. W Pogotowiu Radiowym przede wszystkim mówimy o szeroko rozumianej pomocy i pomagamy naszym słuchaczom w różnych sprawach, czasem zagmatwanych, a czasem z pozoru prostych, ale w jakiś niezrozumiały sposób. Trudno sobie samemu z nimi poradzić, bo na przykład spotyka się to z dziwną barierą urzędniczą, czy też niejednoznaczną interpretacją prawa. Także Państwa ostrzegamy, podpowiadamy, jak uniknąć problemów, bo nie zawsze mamy świadomość, że trzeba było, że można było zrobić coś inaczej. A pamiętajmy, że niewiedza, nieświadomość nie zwalnia nas z odpowiedzialności. Dlatego nasi eksperci odpowiadają na Państwa pytania i udzielają także porad m.in. z zakresu prawa. Przedstawiamy też tych, którzy pomagają innym. Podpowiadamy, jak my możemy takie organizacje i działania wspierać i apelujemy o pomoc dla potrzebujących. Jeżeli mają Państwo jakiś problem, chętnie pomożemy. Oczywiście w miarę możliwości, zwłaszcza w dobie pandemii koronawirusa te możliwości są ograniczone. Można się z nami kontaktować dzwoniąc pod numer, cały czas ten sam 815 33 11 11. To numer zgłoszeniowy, który jest czynny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu do Państwa dyspozycji. Można też pisać pocztą tradycyjną bądź mailowo. Wszelkie adresy, informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej radio.lublin.pl w zakładce Pogotowie Radiowe. Tam też znajduje się nasze dotychczasowe archiwum. Pogotowie Radiowe do 13 zapraszamy.
Ja dzwonię w sprawie.
Pogotowie Radiowe.
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce to organizacja pożytku publicznego, która pomaga dzieciom opuszczonym, osieroconym oraz zagrożonym utratą opieki rodziców. Organizują różnorodne formy pomocy także dla rodzin, które takiego wsparcia potrzebują. A w ramach opieki zastępczej funkcjonują SOS Wioski Dziecięce, programy dla młodzieży i rodzinne domy czasowego pobytu, zaś w ramach działań profilaktycznych programy umacniania całych rodzin. To tak w skrócie, a więcej o działalności powie Anna Choszcz-Sendrowska ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce.
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce to jest organizacja pozarządowa, która zajmuje się porzuconymi i osieroconymi dziećmi, a także tymi, które są zagrożone utratą rodzicielskiej opieki. To co znaczy? To znaczy, że prowadzimy 4 SOS Wioski Dziecięce na Lubelszczyźnie, w Biłgoraju i w Kraśniku. Mamy też wioskę w Karlinie i w Siedlcach. I to tam są osiedla domów jednorodzinnych, w których mieszkają rodzice SOS i kilkoro dzieci. Najczęściej są to liczne rodzeństwa i te rodziny SOS, jak je nazywamy, funkcjonują tak jak rodziny zastępcze. Czyli dzieci, których rodzice z różnych powodów są pozbawieni bądź mają ograniczone prawa rodzicielskie, tam mieszkają, tam rodzice SOS ciężko pracują nad tym, żeby odbudować ich zaufanie do świata dorosłych i nad tym, żeby przygotować je do samodzielnego życia. W tej chwili w naszych SOS Wioskach Dziecięcych jest to około 300 dzieci, natomiast większą liczbę dzieci stanowią w naszej organizacji te dzieciaki, które mamy pod opieką w naszych programach profilaktycznych. To są programy, które nazywamy SOS Rodzinie, takie programy, taka kompleksowa pomoc rodzinie, zarówno rodzicom, jak i dzieciom. Dzieci przychodzą do naszych świetlic SOS, tam mogą zjeść ciepły posiłek, tam są ludzie, którzy odrobią z nimi lekcje, porozmawiają o tym, co ich trapi. Pacjentom oczywiście pedagodzy, jest w każdym programie jest psycholog. Natomiast rodzice mogą tam znaleźć wsparcie specjalistów, czasem pomoc na przykład w wyjściu z nałogu, czasem pomoc związana z tym, żeby nauczyć się tego, jak znaleźć bądź utrzymać pracę, a czasem po prostu to jest też taka pomoc w wychowywaniu dzieci, czyli w takim nauczeniu się tego, jak być wystarczająco dobrymi rodzicami. Te programy są skierowane dla rodzin w trudnej sytuacji, dla rodzin w kryzysie. W tej chwili wiadomo, co pandemia zrobiła z naszym życiem. Bardzo wiele osób potraciło pracę i są w bardzo trudnej sytuacji, także te nasze programy są bardzo, bardzo potrzebne.
Kto może się zgłaszać do takich programów?
W tej chwili w naszych programach SOS Rodzinie mamy 1200 dzieci, a beneficjentów, czyli w sumie razem z rodzicami, to jest 2008 osób, czyli no taka potężna działalność. Najczęściej przychodzą do nas ludzie, którzy są w trudnej sytuacji, którzy potrzebują po prostu pomocy, pomocnej dłoni, czy to jeżeli chodzi o kwestie opiekuńczo-wychowawcze, jeżeli chodzi o dzieci, czy właśnie jeżeli chodzi o kwestie związane także z trudną sytuacją finansową, spowodowaną na przykład nałogiem jednego z rodziców. I to są takie działania kompleksowe dla całej rodziny. Najczęściej przychodzą do nas na takie rodziny dzięki współpracy z miejskimi bądź gminnymi ośrodkami pomocy społecznej, bądź ze szkołami. A czasem zdarza się tak, no to się zdarzało przed pandemią, teraz jest trochę trudniej, ponieważ wszyscy działamy zgodnie z obostrzeniami, no i te ograniczenia związane z dystansem powodują to, że mniej dzieci może przyjść do naszej świetlicy i też no, bardzo określone są zasady, ale kiedyś było tak i mamy nadzieję, że te czasy też wrócą szybko, żeby po prostu każde dziecko mogło do takiej świetlicy przyjść. To jest w ogóle miejsce otwarte dla wszystkich dzieci, a nie tylko dla tych, których rodzina ma problem, ale czasem zdarzało się też tak, że rzeczywiście przychodziły do nas dzieci i to po kolei od właśnie dziecka i jego historii docieraliśmy do rodziny, która także prosiła o pomoc. Także to jest takie miejsce dla wszystkich tych, którym jest po prostu w życiu trudno i którzy tej pomocy potrzebują.
A już po przerwie powiemy m.in. gdzie szukać pomocy i jak wspierać działania tej organizacji, a także jak zostać rodzicem SOS.
Pogotowie radiowe.
Dziś w programie mówimy o Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce, organizacji pożytku publicznego, która pomaga dzieciom opuszczonym, osieroconym. Wspiera także całe rodziny, o czym opowiada Anna Choszcz-Sendrowska ze stowarzyszenia. Przed przerwą mówiliśmy o tych szerokich działaniach organizacji i między innymi o świetlicach dla dzieci i młodzieży, które potrzebują wsparcia. Jak możemy zobrazować pracę w takiej świetlicy? Na czym polega ta pomoc?
Dzieci w naszych programach profilaktycznych SOS Rodzinie na pewno mogą liczyć na wsparcie psychologiczne i pedagogiczne, na wsparcie edukacyjne. Najczęściej to wygląda tak, że dzieci po szkole przyjeżdżają czy przychodzą do świetlicy, tam odrabiają lekcje, mają też bardzo wiele zajęć, czyli rozwijamy ich pasje i zainteresowania, dostają też ciepły posiłek, czyli wszystko to, czego w domu może brakować. Natomiast żeby w domu tego nie brakowało, to jest też praca z rodzicami, czyli pracownik socjalny odwiedza rodzinę, pomaga przy różnych kwestiach związanych z prowadzeniem na przykład gospodarstwa domowego. Czasem to będzie nauka gotowania, czasem to będzie nauka tego, jak gospodarować budżetem, a czasem to będzie po prostu wsparcie bliskiej osoby, która nawiąże z tymi rodzicami relacje i ich wysłucha. Wysłucha tego, co dla nich jest trudne czy ciężkie. To jest takie kompleksowe wsparcie rodziny po to, żeby ona pozostała razem i żeby dzieci nie trafiały do pieczy zastępczej.
Gdzie osoby, które potrzebują takiej pomocy, mogą szukać informacji? Gdzie się zgłaszać?
Zapraszamy serdecznie na naszą stronę internetową. Wszystkie osoby, które potrzebują pomocy, a mieszkają w okolicach naszych SOS Wiosek Dziecięcych, bo póki co to tam prowadzimy nasze programy, zapraszam do kontaktu, tam są numery telefonów do osób, które prowadzą te programy, do naszych koordynatorów. Można się oczywiście zgłosić. To jest www.wioski-sos.org, tam są wszystkie informacje i kontakty.
Czy rodzice SOS są wciąż poszukiwani?
Cały czas szukamy rodziców SOS. Dzieci w pieczy zastępczej, właściwie można powiedzieć, nadal w Polsce jest bardzo dużo. To cały czas jest miasto średniej wielkości. Możemy sobie wyobrazić takie mniej więcej jak Siedlce. Także te dzieciaki czekają na dom, czekają na rodziców. Jeżeli komuś kiedyś przyszło do głowy to, że mógłby zostać rodzicem zastępczym, że chciałby na przykład przeprowadzić się do jednej ze SOS Wiosek Dziecięcych, to my oczywiście serdecznie zapraszamy. To oczywiście nie może być decyzja chwili podyktowana emocjami, ale myślę, że ten czas, który mamy za sobą, ten czas pandemiczny, to był taki czas trochę zastanowienia się nad tym, co chcemy robić w życiu. I mamy nadzieję, że po tym czasie kilku chociaż kandydatów do naszych domów, które czekają właściwie w każdej wiosce dziecięcej, się zgłosi. Mam dobrą wiadomość. Wydaje się, że 1 czerwca powstanie w Biłgoraju kolejna rodzina, kolejna mama na Dzień Dziecka dostanie swoje dzieci, to znaczy przyjmie do domu dzieciaki potrzebujące. To zawsze nas szalenie cieszy. To znaczy nie cieszy to, że dzieci trafiają do pieczy zastępczej, ale cieszy to, że znajdują się takie osoby, które chcą dzieciakom podarować piękne dzieciństwo i fajną przyszłość.
Każdy kandydat na rodzica SOS przechodzi specjalne szkolenie, nie jest tak, że zostaje pozostawiony bez niczego.
Rodzicielstwo zastępcze, które niedługo, 30 maja, ma swój dzień, to jest bardzo trudna praca, nie można tego nazwać pracą, to jest styl życia. To jest bardzo wymagający, ale też szalenie satysfakcjonujący sposób na życie, bo nie ma nic piękniejszego niż mieć udział w tym, żeby wyprowadzić na prostą dzieciaki, które są po naprawdę bardzo trudnych przejściach. Natomiast bardzo wiele osób myśli o tym, że się do tego nie nadaje, że żeby być rodzicem SOS, rodzicem zastępczym, to trzeba mieć nie wiadomo jakie cechy charakteru, że trzeba być himenem, superbohaterem. I nasi rodzice SOS mówią, że to nieprawda, że oni są zupełnie zwyczajni, tylko po prostu chcą pomagać. My też mówiliśmy jakiś czas temu w naszej kampanii Szukamy Rodziców o tym, że to mają być po prostu zwyczajni ludzie. I jeżeli macie wątpliwości, to dobrze, bo to znaczy, że sobie dacie radę. U nas na pewno jest szansa na to, jest szansa, jest obowiązek, żeby przejść szkolenie Pride, bo takie osoby, które chciałyby być rodzicami SOS, muszą to szkolenie polecane przez Ministerstwo Rodziny i Pracy przejść. Natomiast można to zrobić w czasie rekrutacji. W SOS Wiosek Dziecięcych też na co dzień jest wsparcie psychologa, pedagogów, wsparcie logistyczne, takie zaplecze, które gwarantuje SOS Wioska Dziecięca. Poza tym w sąsiednich domach mieszkają takie same rodziny, czyli inni rodzice SOS, którzy też są niezastąpionym wsparciem. Także warto spróbować, chociaż zgłosić się do nas, po to, żeby się dowiedzieć, czy to jest zajęcie dla nas.
Jak możemy wspierać działania Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce?
Jesteśmy organizacją charytatywną, która utrzymuje się głównie z tego, co ludzie o wielkich sercach chcą podarować dzieciom, które są w dużej potrzebie i rodzinom, które korzystają z naszej pomocy. Jak można nas wesprzeć? To jest bardzo proste. Wystarczy wejść na naszą stronę internetową wioski-sos.org i przekazać darowiznę. Można to zrobić jednorazowo, ale dla nas taką najlepszą formą pomocy jest regularna wpłata, czyli to wsparcie regularne, ponieważ dzieci potrzebują opieki codziennie. No wszyscy, którzy mają dzieci, wiedzą jak to jest z planowaniem budżetu i z tym, żeby zastanowić się nad tym, na co możemy sobie pozwolić, więc dla nas regularna pomoc, nawet taka niewielka, 20, 30 czy 50 zł miesięcznie, w zależności od tego, kogo na ile stać, to jest dla naszych dzieciaków naprawdę bardzo, bardzo wielka pomoc, także zachęcam serdecznie do wsparcia. Oczywiście można nas wesprzeć także przekazując 1% podatku, na przykład w przyszłym roku.
Wolontariusze też są mile widziani.
Oczywiście jesteśmy też bardzo otwarci na pomoc bezpośrednią. Bardzo często angażowaliśmy do naszej pracy wolontariuszy, na przykład emerytowanych nauczycieli, którzy odrabiali z naszymi dzieciakami lekcje, czy organizowali dla nich korepetycje. No w tej chwili to jest bardzo trudne ze względu na wszystkie obostrzenia pandemiczne. Próbujemy to robić online, ale to nie wychodzi tak, jak wychodziło wcześniej. Mam nadzieję, że od września, kiedy już wróci zwyczajna szkoła, także takie działania będą możliwe i także wtedy będziemy mogli zaprosić wolontariuszy do wsparcia naszych podopiecznych już tak bardziej bezpośrednio.
Pandemia pokrzyżowała plany na wszystkich płaszczyznach, także przy organizacji różnego rodzaju imprez i to właśnie z tego powodu nie może się odbyć kolejny bieg po uśmiech w wiosce SOS w Kraśniku.
No jest mi bardzo przykro, bo co roku zapowiadaliśmy razem na antenie Radia Lublin i też gościliśmy reportera zwykle na naszym cudnym czerwcowym biegu po uśmiech. W tym roku, tak jak i w zeszłym roku, niestety biegu nie będzie ze względu na obostrzenia pandemiczne, ale mamy nadzieję, że ten bieg wróci. On był realizowany od 30 lat. To była taka świetna okazja do tego, żeby wioska się integrowała z lokalną społecznością. Przychodzili sąsiedzi, mieszkańcy Kraśnika, wspólnie biegaliśmy, no i można było też coś wspólnie zjeść, pobawić się, było mnóstwo atrakcji i mam nadzieję, że w przyszłym roku, w czerwcu, spotkamy się w Kraśniku.
O czym mówiła Anna Choszcz-Sędrowska ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Ja tylko dodam, że taka wioska SOS tutaj w województwie lubelskim znajduje się w Kraśniku i w Biłgoraju, a także specjalna placówka wsparcia jest w Lublinie. Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej wioski sos.org.
Pogotowie radiowe.
A teraz powiemy o formalnościach, o czym warto pamiętać, by chociażby nie popaść w kłopoty i nie narazić się na kary, bo zgodnie z przepisami każdy pojazd, czy to samochód, motocykl, rower i tak dalej, zarówno nowy z salonu, jak i używany, należy zarejestrować w ciągu 30 dni od dnia zakupu czy też darowizny. Przed zakupem warto oczywiście zapoznać się z historią pojazdu, a taki wniosek o rejestrację składamy w Wydziale Komunikacji Urzędu odpowiedniego na miejsce zamieszkania, a to w Urzędzie Starostwa Powiatowego czy też w Urzędzie Miasta, jeżeli mieszkamy w mieście na prawach powiatu. Więcej o tym Monika Głazik z Urzędu Miasta w Lublinie.
Ciesząc się zakupem samochodu lub innego pojazdu, nie można zapomnieć o koniecznych formalnościach. W ciągu 30 dni od kupna używanego auta w Polsce należy zgłosić nabycie pojazdu. Takie zawiadomienie można złożyć przez internet za pośrednictwem ePUAP i to jest najwygodniejsza droga. Do zgłoszenia nabycia pojazdu potrzebne są wypełniony wniosek, kopia dokumentu zakupu, czy to umowy lub faktury. Dokumenty można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą, a najwygodniej skorzystać z ePUAP. W przypadku gdy samochód został zakupiony w Polsce, gdy jest na przykład nowym autem, będą potrzebne takie dokumenty jak również wypełniony i podpisany wniosek, dowód rejestracyjny, jeżeli ten pojazd posiada, karta pojazdu, jeżeli została wydana, dokument zakupu, jak umowa lub faktura. Konieczne jest również potwierdzenie wniesienia opłaty w wysokości 180,50 zł, jeśli wymienia się tablice rejestracyjne, lub 81 zł, jeśli zostają stare tablice. Takich opłat można dokonać na miejscu w Wydziale Komunikacji.
W jakiej formie musimy złożyć dokumenty?
Wszystkie dokumenty załączamy w oryginale, czyli wniosek, dowód rejestracyjny, umowę lub fakturę, kartę pojazdu. Te dokumenty należy dostarczyć do Wydziału Komunikacji. Po ich złożeniu, po kilku dniach roboczych, pracownik Wydziału Komunikacji kontaktuje się z mieszkańcem i zaprasza go po odbiór pozwolenia czasowego i decyzji. Wówczas urząd wymienia tablicę, jeśli taka była wola tu wnioskodawcy. Wówczas należy przynieść stare tablice i zostają wymienione na nowe. Jeżeli wnioskodawca zadeklarował pozostawienie tych samych tablic, wówczas urząd je legalizuje podczas naklejenia nowych hologramów.
A jakie procedury obowiązują w przypadku aut sprowadzonych z zagranicy?
W przypadku, gdy samochód został sprowadzony z zagranicy, to do rejestracji potrzebne są takie dokumenty jak wypełniony wniosek, dowód rejestracyjny, karta pojazdu, jeżeli była wydana, a także dokument zakupu, faktura lub umowa. Jeżeli umowa jest obcojęzyczna, to konieczne jest tłumaczenie. Jeżeli dwujęzyczna, to powinna znaleźć się na niej pieczątka poświadczająca tłumaczenie od tłumacza przysięgłego. W przypadku pojazdów sprowadzonych z Unii Europejskiej konieczne jest potwierdzenie zapłaty akcyzy. W przypadku pojazdu spoza Unii Europejskiej jest to odprawa celna. Ponadto należy załączyć badanie techniczne, jeżeli dany pojazd jest nim objęty, tym obowiązkiem, a także oświadczenie importera o dacie sprowadzenia pojazdu i oświadczenie o braku tablic, jeśli pojazd, który został sprowadzony, został zakupiony bez tablic. Do tych dokumentów konieczne jest również potwierdzenie wniesienia opłaty w wysokości 256 zł. Wszystkie dokumenty powinny zostać złożone w oryginałach. Istotną informacją jest to, że w dniu rejestracji taki pojazd musi być już ubezpieczony. Na rejestrację pojazdu sprowadzonego z terenu Unii Europejskiej mieszkaniec ma 30 dni. W przypadku wszelkich wątpliwości zawsze można skontaktować się z pracownikiem Wydziału Komunikacji.
A od 4 czerwca rejestracja pojazdu będzie łatwiejsza, zwłaszcza dla osób, które kupią nowy pojazd w salonie, bo właśnie tam taka rejestracja będzie możliwa. Szczegóły w poszczególnych wydziałach komunikacji urzędów miast i starostw.